Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Czas na kolejną audycję programu GPS. Globalny punkt spojrzenia. Dziś realizowaną przez Krzysztofa Mysiaka. Ukłonę w stronę konsolety. Dziękuję jak zawsze za wsparcie techniczne. Pomoc w porę i nie w porę. Drodzy Państwo, dziś chciałbym z Państwem porozmawiać o dwóch tematach. Temat BRICS. To będzie pierwsza godzina naszego spotkania. Temat na godzinę drugą to temat, myślę, że w jakiś sposób związany z pierwszym, to znaczy ekonomia szczęścia. Próba ekonomicznego ujęcia szczęścia. Oczywiście wyjdziemy od rzeczy absolutnie podstawowych. Skończymy na tych nieco bardziej skomplikowanych. Kto wie, być może nawet pojawi się w naszym programie dzisiaj wzór matematyczny na szczęście, gdzie każdy z Państwa będzie mógł się w jakiś sposób odnaleźć, wpisać i dostanie, otrzyma wynik. Ale żarty na bok, drodzy Państwo, w programie GPS szukamy orientacji w gąszczu problemów współczesnego świata. Szukamy tej orientacji, znajdując punkty styczne, sporne, zapalne. Dziś naszym pierwszym punktem będzie ugrupowanie, grupa państw o nazwie BRICS. BRICS od jakiegoś czasu opatrzona także symbolem plus. Muzyka na wejście, ikoniczna muzyka zespołu Pink Floyd i ich kawałek Another Brick in the Wall. My mamy kolejne cegły w murze, który miałby rzekomo powstrzymywać złowrogi Zachód. Kto wie, być może Zachód kolektywny, jak chce tego Władimirowicz Putin. Dzisiaj, drodzy Państwo, rozmawiamy kilkadziesiąt godzin przed rozpoczęciem szczytu. Jak co tego Rosjanie i ich dyplomacja najważniejszego wydarzenia międzynarodowego w 2024 roku? No z pewnością w Rosji, tak, na świecie można by polemizować. Za chwilę w Kazaniu, w stolicy Tatarstanu, rozpocznie się szczyt BRICS+. To potraktowałem, drodzy Państwo, jako pewien pretekst do spotkania z naszym ekspertem. Bardzo mi miło, drodzy Państwo, powitać w GPS pana redaktora Marcina Uniewskiego. Pan redaktor Marcin Uniewski jest publicystą, komentatorem spraw międzynarodowych na łamach dziennika Rzeczpospolita. Odsyłam Państwa do bardzo wartościowych, analitycznych, analizujących bardzo dogłębnie kwestie międzynarodowe, jego publikacji, jego artykułów. Dobry wieczór, Marcinie. Bardzo dziękuję, że jesteś z nami.
Dobry wieczór, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Drodzy Państwo, BRICS to może być coś, co kojarzymy no, stosunkowo lekkomyślnie, no właśnie, no, z klockami, z pewną zabawą, podczas gdy prawdopodobnie BRICS taką zabawą dyplomatyczną nie jest, ale zanim zastanowimy się, o co chodzi dziś mocarstwom wschodzącym, tym, którym nie po drodze z tak zwanym kolektywnym Zachodem, to chciałbym zapytać się naszego gościa, Marcina Uniewskiego, o początki tego ugrupowania. Od kiedy w ogóle mówimy o BRIC czy BRICS i w jakich warunkach, po co powstała ta grupa stosunkowo egzotycznych państw, patrząc na jej skład.
Za taki oficjalny początek, i to w wielu tekstach, w wielu pismach uznaje się rok 2001, i to jest rok, w którym Jim O'Neill, czyli ówczesny główny ekonomista banku Goldman Sachs, stworzył taki akronim BRIC, i to był akronim od angielskich oczywiście nazw państw, które on zebrał w tą grupę, czyli Brazylia, Rosja, Indie i C jak China, czyli Chiny. I na samym początku jemu w ogóle nie chodziło o żadne konotacje polityczne w tym skrócie. To chodziło o to, że Goldman Sachs i też inne banki, inni inwestorzy oceniali, że no już w połowie do połowy XXI wieku te państwa będą no, globalnymi graczami, będą globalnymi potęgami, mogą wpłynąć na to, jak wygląda świat. No i stąd on zebrał właśnie, i faktycznie wtedy te kraje bardzo szybko się rozwijały. No Rosja chociażby dzięki, prawda, cenom ropy. Więc wtedy wydawało się, że faktycznie to mogą być państwa, które gdzieś tam gospodarczo, na razie nie politycznie, mogą rzucić wyzwanie Zachodowi, Stanom Zjednoczonym, prawda, które wtedy oczywiście były największym i najpotężniejszym państwem i liderem. Natomiast to nie jest początek historii BRIC, czy BRICS potem, o tym powiemy za chwilkę, tego bloku, bo w 1998 roku już ówczesny premier Federacji Rosyjskiej, Jewgenij Prymakow, udał się z misją do Indii i w tych Indiach on próbował przekonywać najpierw New Delhi, potem Pekin, żeby właśnie Rosja, Indie i Chiny stworzyły taki nieformalny sojusz państw, które będą próbowały dawać odpór Stanom Zjednoczonym, no bo prawda, no to był ten okres jeszcze cały czas
unilateralne układanie stosunków, tak jest. Dobrze, Stany Zjednoczone i tak zwany moment jednobiegunowy.
Dokładnie. Pokonało mnie to słowo unilateralizm, tak. Stany Zjednoczone wydawało się, że mogą wszystko. Prawda? No dzisiaj już trochę mniej, natomiast wtedy wydawało się, że Amerykanie no, mogą, prawda, nie wiem, nałożyć sankcje na kogo chcą, mogą zbombardować kogo chcą, mogą ograniczyć rozwój gospodarczy tego państwa, które sobie wybiorą. I w optyce Jewgenija Prymakowa no, trzeba było się dogadać właśnie między Chinami a Indiami, żeby próbować w jakikolwiek sposób dawać odpór tej potędze Stanów Zjednoczonych. To się wówczas jeszcze nie udało w tym 98 roku, bo między tymi państwami jednak ciągle była jeszcze pewna doza nieufności. No Indie i Chiny, prawda, cały czas tli się od lat między tymi państwami. Ta Rosja też taka świeżo po upadku Związku Radzieckiego, nie do końca można było wiedzieć, czego się po niej spodziewać. Sama miała ogromne problemy gospodarcze, ta transformacja trwała i z tego nic nie wyszło. No i potem mamy ten rok 2001, czyli BRIC w takim kontekście ekonomicznym, no ale powoli z biegiem czasu, z biegiem lat zaczęła ta agenda polityczna też się pojawiać. No mamy rok 2009, pierwsze rozszerzenie tej, nie mogę powiedzieć organizacji, bo jednak o tym też na pewno powiemy, no różnice między tymi państwami momentami są tak duże, że trudno nazwać ją organizacją taką, nie wiem, jak NATO, czy nawet Unia Europejska, w miarę zjednoczoną, prawda, z pewnymi strukturami.
No tak, dodajmy do tego, Marcinie, że ta organizacja nie ma swojego sekretarza, prawda? Nie ma siedziby. Nie ma. Więc mówimy tutaj bardziej o jakiejś platformie współpracy. Oczywiście jest rotacyjna, roczna prezydencja. Przewodniczący w tym roku ma tę funkcję Federacja Rosyjska. Zwracasz uwagę na bardzo duże różnice i to już od samego początku, od końca pierwszej dekady lat 2000, które jednak nie przeszkadzały tym państwom, by ten blok konsolidować. No myślę, że blok, prawda? No blok państw, które...
Blok, grupa to jest najlepsze, tak. No tak, no i mamy ten rok 2009 i pojawia się Republika Południowej Afryki, pierwsze rozszerzenie. Stąd dochodzi literka S do tego akronimu, czyli South Africa, mamy BRICS. I po ten 2009 rok to jest to pierwsze rozszerzenie i mija kilka lat, 2014 rok i tu się pojawia zaczątek pewnej takiej instytucjonalizacji tego bloku, bo powstaje nowy bank rozwoju z kapitałem początkowym 50 miliardów dolarów i ten bank powstaje, on jeszcze oczywiście wprost, tego nikt nie mówi, z państw, prawda, które go zakładają. Jego siedziba jest w Chinach, teraz jego dyrektorem jest Dilma Rousseff, czyli była prezydent Brazylii. I ten bank ma być taką przeciwwagą do Banku Światowego, zdominowanego znów, prawda, przez Stany Zjednoczone. Na czele stoi Amerykanin Banku Światowego, więc powstaje ten Bank Rozwoju i on ma głównie inwestować czy pomagać państwom wchodzącym w skład BRICS rozwijać infrastrukturę, projekty infrastrukturalne, gospodarcze, stąd te 50 miliardów, to się potem zwiększa do 100 miliardów i faktycznie już 30 ileś projektów zostało sfinansowane z tych pieniędzy, więc, no więc ten bank działa. Równolegle z tym bankiem powstaje taki, no i znowu, pewna przeciwwaga do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powstaje taka rezerwa państw BRICS, żeby w razie czego pomóc państwom, jeśli będzie jakiś problem, prawda, z płynnością, problem z kursem waluty, jakieś kryzysy finansowe by się zakradły, to wtedy ma pomóc właśnie ta rezerwa. Więc to są pierwsze instytucje, oczywiście tak jak mówisz, nie ma sekretarza, nie ma pewnego takiego pewnych struktur tej organizacji, natomiast no, dwa takie organy powstają, no i w tym czasie też zaczynają się coraz większe kontakty między państwami BRICS, bo BRICS to nie są tylko szczyty, które się odbywają raz do roku i wtedy się robi, prawda, głośniej o tej grupie na świecie. Natomiast tam się równolegle spotykają na różnych szczeblach i w różnej częstotliwości ministrowie, na przykład finansów, kultury, jest wymiana młodzieży między studenckiej, między państwami. Są wydarzenia kulturalne, więc to wszystko gdzieś tak równolegle do tego porządku międzynarodowego, no, zdominowanego przez Zachód, grupę G7 chociażby. Więc to wszystko gdzieś równolegle się toczy. Natomiast ciągle jeszcze ten taki rys antyzachodni, który pojawia się po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ta próba takiego trochę stworzenia pewnej takiej alternatywy dla Zachodu, no to jeszcze później. To jest właśnie ten rok 2022, czyli rosyjska inwazja. No, świat się podzielił w ocenie tego, co Rosja zrobiła i robi na Ukrainie. Oczywiście Zachód, szeroko rozumiany Zachód, bo to oczywiście nie tylko Europa i Stany Zjednoczone, ale chociażby przecież Japonia, Korea Południowa, więc ten taki szeroko rozumiany Zachód, no oczywiście nakłada na Rosję sankcje, zrywa relacje handlowe, zamraża rosyjskie rezerwy. No natomiast globalne południe, czyli te kraje, jak to kiedyś się mówiło nieładnie, trzeciego świata, teraz rozwijające się, no one podchodzą do tej inwazji albo bardzo neutralnie, no albo wręcz wspierają Rosję. Nie nakładają sankcji oczywiście na Rosję, dalej handlują z Rosją, dzięki czemu Rosja no, dalej funkcjonuje, mimo że rosyjska gospodarka jest zbawiona przez sankcje, to Rosja sobie dalej, niestety z naszego punktu widzenia, ale sobie radzi właśnie dzięki pomocy Chin przede wszystkim, ale też krajów afrykańskich, chociażby azjatyckich.
Więc i nie tylko, proszę wybacz pewną dygresję, pewną złośliwość, uszczypliwość, ale bynajmniej nie pod twoim adresem. Być może spotkałeś się z rewelacjami, o których pisze Politico na temat Czech i tego, że cóż z tego, że miliard euro, jeśli dobrze pamiętam, to pomoc wojskowa dla Ukrainy walczącej w wojnie obronnej, skoro równolegle 10 miliardów euro Czesi w ostatnich latach w warunkach pełnoskalowej wojny wydali na gaz i ropę płynącą rurami z Rosji. Tu upada kurtyna. Nie jest to absolutnie wątek na naszą rozmowę, ale chciałbym tylko domknąć to, że to nie tylko państwa dawnego trzeciego świata pozwalają Rosji okrążać reżim sankcji. Niestety Europa także ma w tym swój udział.
Oczywiście, mamy Węgry przecież, które ja bym się nie zdziwił, jak w końcu też zgłoszą akces do BRICS. Więc mamy Węgry, mamy Słowację, odkąd rządzi Robert Fico. No mamy właśnie teraz to, co powiedziałeś o Czechach, więc właśnie to też pokazuje, prawda, że no, Rosji nie jest tak łatwo izolować. Absolutnie. A świat jest ogromny.
Największe państwo świata trudno będzie z definicji izolować.
I nam się trochę wydaje tak z tej perspektywy zachodniej, prawda, polskiej, 14 pakiet sankcji i super, że on jest oczywiście. Świetnie, że Zachód się zjednoczył. No, natomiast zapominamy trochę momentami, że właśnie jest jeszcze cały ogromny świat. No i kończąc to, co mówię, ten rok 2022 no właśnie podzielił świat wokół konfliktu w Ukrainie. I Rosja to świetnie, nie tylko Rosja, bo oczywiście też Chiny świetnie to wykorzystały, próbując się odwoływać właśnie do globalnego południa, przedstawiając się jako szczególnie Rosja. Chociaż jest to nieprawda, bo Rosja oczywiście była krajem kolonialnym. Oczywiście te kolonie nie były zamorskie, tylko te kolonie były graniczącymi z Rosją albo państwami, albo no, pewnymi grupami zamieszkującymi dane tereny, no, Kazachstan, Czeczenia, prawda, Uzbekistan, Turkmenistan, wszystko narody podbite przez federację, wtedy Imperium Rosyjskie jeszcze. Natomiast Rosja i Chiny przedstawiały się jako te państwa, które no, one zwalczały zawsze imperializm, one się sprzeciwiały kolonializmowi, no a przecież to świetnie działa w Afryce i w Azji, że Zachód to byli, prawda, no, dawne imperia kolonialne, które eksploatowały globalne południe. Rosja i Chiny zaczęły się przedstawiać jako te państwa, które chcą walczyć z tym zachodnim dziedzictwem i z tą zachodnią dominacją. No i mamy grudzień 2023 roku, już wojna w Ukrainie trwa ponad rok, no i wtedy w Johannesburgu, czyli w stolicy Republiki Południowej Afryki, dochodzi do drugiego rozszerzenia BRICS, dzięki któremu ta grupa, czy to forum, zdobywa wpływy, zdobywa jakby przyczółki właśnie w globalnym południu, bo mamy rozszerzenie o Egipt, państwo ważne w Afryce, co by nie mówić. Mamy rozszerzenie o Etiopię, mamy rozszerzenie o Iran, no i tutaj ten taki antyzachodni sznyt w BRICS pojawia się jeszcze mocniej, no bo mamy państwo obłożone sankcjami, państwo walczące z wielkim szatanem, jak nazywa Stany Zjednoczone. Mamy Zjednoczone Emiraty Arabskie. To są te cztery państwa.
No i te państwa dochodzą. No właśnie, są kontrowersje, prawda? Właśnie. Bo pierwotnie było więcej państw.
Była Argentyna i Argentyna na początku się zgodziła, natomiast jak do władzy doszedł teraz pan prezydent... Javier Milei, to on powiedział, że nie, on z Chinami w żadnych blokach nie będzie, z Rosją też nie będzie, więc Argentyna wycofała się. Natomiast problemem jest dla Rosji, dla Chin, problemem jest Arabia Saudyjska.
Dokładnie.
Z jednej strony w części mediów, kiedy ja pisałem artykuł o BRICS, to szukałem jeszcze takich oficjalnych informacji i część takich największych agencji prasowych, no porządne media, Reuters, AFP, pisała w swoich tekstach, że Arabia Saudyjska jest członkiem BRICS, zaliczali już Arabię Saudyjską. Natomiast ja nigdzie nie znalazłem takiego oficjalnego potwierdzenia i wygląda na to, że szczyt w Kazaniu miał być właśnie, ma być tym miejscem, gdzie Arabia Saudyjska potwierdzi albo nie potwierdzi swojego członkostwa w tym bloku. Gdyby Arabia Saudyjska dołączyła do BRICS, no to oczywiście siła BRICS rośnie przede wszystkim gospodarczo, no bo jednak, prawda, jeden z największych eksporterów ropy naftowej, producentów i eksporterów ropy naftowej dołączyłby do tego bloku. No państwo, które ma też coraz większe wpływy w regionie Bliskiego Wschodu. No natomiast właśnie nie wiadomo, bo na szczycie ma się nie pojawić Mohammed bin Salman.
Dokładnie.
Czyli książę koronny, następca tronu, a de facto władca już Arabii Saudyjskiej. Ma tam się pojawić chyba minister spraw zagranicznych,
tak.
Więc no, z jednej strony to by świadczyło, że raczej nie będzie oficjalnego potwierdzenia, że Arabia Saudyjska dołącza do BRICS. No natomiast nie wiem jeszcze tego, myślę, że nikt jeszcze nie wie, natomiast no, wskazuje to na to, że faktycznie no, ta Arabia Saudyjska może nie dołączyć, co gdzieś tam prestiżowo oczywiście uderza w ten blok. No natomiast po tym rozszerzeniu kolejne kraje się zaczęły w kolejce ustawiać. To jest na przykład Azerbejdżan, to jest na przykład Syria. No okej, państwo w większości upadłe jednak, natomiast no, też gdzieś tam ten reżim Bashar Assada jednak część tego kraju kontroluje, więc zgłosił akces. No mamy Tajlandię, mamy Malezję, mamy Palestynę, też Palestyna się zgłosiła. No pytanie, czy uznajemy Palestynę, autonomię palestyńską za państwo, czy nie, no bo tutaj oczywiście jest to podzielone na świecie, natomiast też się zgłosiła. I Turcja powiedziała, że przychylnym okiem bardzo patrzy na możliwość członkostwa w BRICS. No i to jest też pewne uderzenie w Zachód, no bo Turcja to członek NATO i to z jedną z największych armii w NATO i o strategicznym położeniu na styku Europy i Afryki i Bliskiego Wschodu. Więc no właśnie, ten jeszcze 20 państw jest w kolejce, tak twierdzi prezydent RPA. 20 jest w kolejce, 40 wyraża pewne zainteresowanie, więc jest to faktycznie dość duża liczba, jeśli tak by się stało. I to pokazuje i teraz ten sznyt takiego tego antyzachodniego podejścia.
Miałem cię dokładnie o to zapytać, bo chcę, żeby to wybrzmiało. Powstający BRIC, jeszcze nawet bez S, nie miał raczej tego wydźwięku antyzachodniego, na pewno nie w sensie politycznym.
Oczywiście, nie, to było właśnie dokładnie. Bardziej gospodarczo. Stąd mamy ten Bank Rozwoju nowy, stąd mamy ten taki para, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. To miało pomagać tym państwom, ale oczywiście gdzieś w tyle głowy cały czas było to, co już Jewgenij Pirmakow w 1998 roku mówił, czyli ta obawa przed rosnącą pozycją Stanów Zjednoczonych. Natomiast jeszcze nikt nie rzucał, pamiętajmy, no 2009 rok to jest jeszcze reset z Rosją,
tak.
Prawda? Mamy Dmitrija Miedwiediewa, który mówi, że on chce... Mamy też wojnę w Gruzji już oczywiście, natomiast dalej, prawda, to jest jeszcze ta Rosja taka ciągle mówiąca o tym, że chce być nowoczesna, że chce być otwarta, że chce być europejska. Więc to jeszcze nie jest tak. To mamy Chiny, które jeszcze, prawda, zgodnie z zasadą Deng Xiaopinga jeszcze cały czas nie pokazują pazurów w polityce międzynarodowej, prawda, na zasadzie rosyjskiej tiszej jedziesz, dalsze budziesz, tak? Czyli na razie się rozwijamy, ale no nie próbujemy tutaj żadnych rewizji porządku międzynarodowego robić. I to jest ten okres, więc faktycznie to jeszcze nie było takie antyeuropejskie, to znaczy zachodnie, to się zaczęło robić antyzachodnie trochę w roku 2014, czyli zajęcia Krymu przez Rosję i prawda, i wojny w Donbasie. Natomiast pamiętajmy, że ciągle jeszcze wtedy Zachód współpracował z Rosją, rozmawiał z Rosją, były sankcje, ale umówmy się, no one strasznie tam Rosji nie dławiły. No natomiast tak jak mówiłem, tą cezurą jest 2022 rok, kiedy po pierwsze Zachód mrozi 300 miliardów dolarów rezerw rosyjskiego banku centralnego, które były głównie w Europie i w Stanach Zjednoczonych zdeponowane. Wyklucza Rosję z systemu SWIFT, czyli tych rozliczeń międzybankowych, przez co Rosja ma ogromny problem teraz, prawda, obchodzić sankcje, kupować, robić przelewy, bo one idą bardzo długo, w ogóle nie dochodzą często, no bo ten system, który ma sprawdzać te płatności, Rosja została z niego wykluczona. I po tym, co się stało, zaczynają państwa takie jak Chiny, Iran, który też jest przecież obłożony sankcjami, państwa takie jak Egipt, zaczynają trochę spoglądać w stronę tego Zachodu i obawiać się, że w przyszłości, żeby Zachód tego samego nie zrobił z nimi, żeby to nie one zostały odłączone od SWIFT, żeby to nie im zamrożono miliardy rezerw, które mają poza granicami, szczególnie Chiny. No i tutaj zaczyna się...
I zaczynają powoli rozważać dołączenie, niczym kolejne klocki do tej układanki, do tego ugrupowania. Reżim radiowy ma swoje wymogi. Zapraszam Państwa na kontynuację naszej rozmowy z redaktorem Marcinem Łuniewskim z Rzeczpospolitej po krótkiej muzycznej przerwie, a w tle muzyka z gry Lego, bowiem będziemy dokładać kolejne klocki, niczym klocki Lego, szukając także elementów przystawalności i nieprzystawalności. Dziś tych dziewięciu państw do siebie nawzajem. Zostańcie z nami.